Deszcz oraz mokry tor powoli stają się takimi stałymi elementami tegorocznej rywalizacji. Dzisiaj, mimo zapowiedzi, przez moment szansa na deszcz w trakcie kwalifikacji wynosiła aż 100%. Te elementy odegrały raczej rolę drugoplanową. Chyba wszyscy oszczędziliśmy sobie apetyty na więcej, ale mimo tego jest o czym rozmawiać, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest sobota, 9 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Ograniczenie strat w przypadku Maxa Verstappena poszło perfekcyjnie, lepiej chyba być nie mogło. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Lewisa Hamiltona w ten weekend, choć ostrzegam, jesteśmy dopiero na półmetku tej rywalizacji. Mercedes czuje się w ten weekend naprawdę bardzo dobrze na to, że w Turcji, na co wskazywały już te piątkowe zajęcia, zarówno Bottas, jak i Hamilton nie mieli jakichś większych problemów, żeby wywalczyć tą pierwszą linię przed jutrzejszym wyścigiem. Jeżeli dodamy do tego fantastyczne tempo Lewisa Hamiltona na tych drugich przejazdach, no to ta decyzja o tym, żeby właśnie w Turcji wymienić jednostkę napędową w samochodzie Lewisa Hamiltona, zdaje się na razie bronić. Pierwsza linia dla Mercedesa, ale tylko na papierze, bo obu kierowców czeka jutro wyjątkowo wymagające zadanie. Lewis musi z tej 11 pozycji urwać jak najwięcej tego, co będzie możliwe do urwania. Z kolei Bottas będzie musiał się za wszelką cenę bronić tej pozycji lidera, no chyba że za plecami, chyba że w swoim wstecznym lusterku zobaczy samochód Lewisa Hamiltona. Nie mam wątpliwości, że wobec problemów Red Bulla, mówię tutaj o problemach z balansem w tym samochodzie, ale też problemach z jednostką napędową, o których mówił Helmut Marko, nie chodzi o problemy związane z niezawodnością, ale nie do końca. Te mapy związane z użyciem energii elektrycznej były dobrze przygotowane pod kątem tego weekendu. Lewis Hamilton ma szansę nawet, żeby walczyć o zwycięstwo. Może inaczej, ma w samochodzie tempo, które pozwala na to, żeby walczyć o zwycięstwo, no ale z drugiej strony będzie miał przeciwko sobie nie jednego, nie dwóch, ale aż czterech kierowców Red Bulla. Walka idzie o dwa tytuły. Myślę, że kierowcy zespołu Alfa Tauri wczują się w rolę również kierowców Red Bulla. Gasly zapytany dzisiaj właśnie o to po kwalifikacjach nawet nie zaprzeczał. Będę bronił się ze wszystkich sił. Będę robił to, co robiłem do tej pory, mając za sobą Lewisa Hamiltona. Perez, Tsunoda, Gasly, oni wszyscy będą starali się, żeby ten ich samochód był jak najbardziej szeroki na tym torze, zajmował jak największą część tego toru, kiedy za plecami pojawi się właśnie Lewis Hamilton. Najsłabiej z tego kwartetu Red Bulla zaprezentował się Sergio Perez, choć nie on startuje najdalej, bo najdalej jest Tsunoda. Zmiany ustawień wprowadzone między piątkiem a sobotą ewidentnie mu nie pasowały i tutaj muszę się podeprzeć bardzo celną uwagą Jensona Buttona, który powiedział, że w piątek, kiedy przód samochodu miał tendencję do tego, żeby uciekać obu kierowcom, Perez był zdecydowanie bliżej. Z piątku na sobotę wykonano duże zmiany w ustawieniach tego samochodu, no i znowu tył zaczął zachować się nerwowo, tył znowu był na limicie i znowu między dwójką kierowców Red Bulla pojawiła się ta dobrze znana nam przepaść. Leclerc oraz Alonso to kierowcy, którzy dość niespodziewanie ustawią się w tej jednej linii za Bottasem. Wynik kierowcy Ferrari to taka wypadkowa kilku elementów. Pierwszy z nich to jest decyzja podjęta o tym, z jakim dociskiem jechać w ten weekend, z jakim dociskiem jechać w ten jutrzejszy wyścig. Charles Leclerc chciał mieć tego docisku jak najmniej, liczą w Ferrari na suchy wyścig. Druga kwestia to Q2 i ta pomoc, którą otrzymał od Carlosa Sainza, nie byłoby awansu do Q3, gdyby nie ten cień aerodynamiczny, który właśnie pomógł czy zorganizował Carlos Sainz. A w Q3 już dały dobre efekty te ustawienia na suchy tor, bo ten tor już dość mocno przesychał i to właśnie w Q3 kierowcy zaczęli się skarżyć bardzo dziwnie. Jedni na to, że opony są za zimne, drudzy na to, że te opony są już przegrzane. To jest sugestia tego, czego możemy spodziewać się jutro. Jutro ten obraz rywalizacji w trakcie wyścigu może nam się zmienić w stosunku do tego, co widzieliśmy dzisiaj. Z kolei Hiszpan, mówię tu o Carlosie Sainzu, troszeczkę narzekał na to, że to właśnie w ten weekend, czy żałował, że to właśnie w ten weekend Ferrari zdecydowało się wymienić jednostkę napędową w jego samochodzie, bo występ Leclerca, ta wysoka pozycja Leclerca pokazuje, że można było urwać dużo punktów, czy można, byłoby urwać w ten weekend dużo punktów McLarenowi, który nie spisuje się na razie dobrze. Ósma pozycja Norrisa i zakończenie rywalizacji przez Ricardo na etapie Q1 to zdecydowanie poniżej oczekiwań. Te oczekiwania ostatnio bardzo mocno rozbudzone przez obu kierowców McLarena. Te negatywne odczucia, które gdzieś docierały chyba z garażu McLarena, idealnie odczytało Ferrari, bo Carlos Sainz powiedział: wyjechałem w Q1 i walczyłem w Q1 tylko po to, żeby im dokopać, i to się udało w przypadku Daniela Ricciardo. Słowa, jakie padły z ust obu kierowców McLarena po kwalifikacjach, sugerują, że ten samochód na tym torze spisuje się źle, że jest bardzo trudny w prowadzeniu. Ja mam też wrażenie, że za tym wynikiem, słabym wynikiem Daniela Ricciardo, kryją się nie najlepsze decyzje zespołu, nie najlepszy timing tego wyjazdu w Q1, bo Daniel Ricciardo ten najlepszy czas osiągnął dość wcześnie, potem inni kierowcy byli w stanie pojechać zdecydowanie szybciej, kiedy warunki na torze nieco się poprawiały, choć Ricciardo w wywiadzie nie miał specjalnie pretensji do zespołu, że tak to zostało zorganizowane. Wracając z kolei do Fernando Alonso, ten sam był zaskoczony tempem, jaki dzisiaj prezentował wspólnie z samochodem, czy tempem, jaki dał mu samochód wyścigowy. Był zaskoczony też tym, że tego tempa było tak dużo, że z Q2 udało się wyjść na pośredniej oponie, co do tej pory nie miało szansy się udać. Mówiąc o zaskoczeniach, muszę jeszcze wspomnieć o dwóch nazwiskach: Russell oraz Schumacher. Awans tego pierwszego do Q2 stał się normalnością, a z kolei to, że nie udało mu się awansować do Q3, było naprawdę bardzo blisko. Ten ostatni zakręt, 14 zakręt, zdecydował o tym, że Russell nie znalazł się w Q3. Zaczyna być traktowany w kategoriach takiej małej niespodzianki. Z kolei Schumacher, może jeszcze wrócę do Williamsa, to pokazuje, jak dużo w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniło się w obozie Williamsa i wokół Williamsa. Z kolei Schumacher pokazał się dziś naprawdę z rewelacyjnej strony. Jeżeli Schumacher chce zacząć budować swoje nazwisko, a nie, mówiąc kolokwialnie, jechać na nazwisku ojca, to takie występy muszą zdarzać mu się częściej. W najsłabszym samochodzie w stawce pokonał nie tylko swojego partnera zespołowego, a to jest pierwsze zadanie każdego kierowcy, każdy kierowca takie zadanie sobie stawia, ale zostawił za swoim tylnym skrzydłem, jeżeli można tak powiedzieć, takie nazwiska jak Raikkonen czy wspomniany właśnie wcześniej Ricciardo. Układ na starcie oraz niepewna pogoda to są powody, dla których warto jutro usiąść przed odbiornikami. To jest sugestia, że jutro na torze mogą czekać nas ogromne emocje. Niewykluczone, że Lewis Hamilton, który startuje z tyłu, przedrze się na czoło stawki i ponownie spotka się koło w koło z Maxem Verstappenem. Wcześniej tego samego Verstappena czeka tuż po starcie pojedynek z Valtterim Bottasem i nie mam wątpliwości, że Bottas, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w poprzedni weekend, będzie stawiał opór, będzie starał się bronić. Tu chodzi o grę na rachunek zespołu, ale chodzi też o grę na swój własny rachunek. Bottas, jeżeli rzeczywiście były tam jakieś kwestie sporne czy kontrowersje, wykorzystanie tej sytuacji silnikowej na jego niekorzyść, on będzie chciał pokazać, że nadal ma prędkość, że nadal stać go na dobry rezultat i zespół może nie do końca poważnie podchodzi do jego występów. O wynikach czy o tym, co prezentowali dzisiaj kierowcy zespołu Alfa Romeo, raczej mówił nie będę, bo nie ma się specjalnie czym szczycić, jeżeli chodzi o zespół Alfa Romeo Racing Orlen, ale wspomnę o tych doniesieniach, które jeszcze kilka dni wydawały się taką dziką plotką. Teraz wydaje się, że to przejęcie Saubera przez Andretiego czy pakietu większościowego stanie się niedługo faktem, niedługo otrzymamy potwierdzenia. Było to dzisiaj podpytywane. Fred Vasseur, ten powiedział: ja jestem tylko dyrektorem wykonawczym, być może wkrótce się czegoś dowiem. Jakby tego mało, mało, Colton Herta, kierowca IndyCar, jest wskazywany jako ten drugi, który usiądzie w przyszłym roku w samochodzie zespołu Alfa Romeo. Jest to duże zaskoczenie. Wiele osób pyta, jest w tym wiele racji, co taki młody, zdolny, obiecujący kierowca serii IndyCar miałby szukać po tej drugiej stronie lustra, w tym zupełnie nowym świecie. Jest więcej do przegrania, czy więcej do stracenia niż do zyskania na takiej operacji. Długo o tym myślałem, ale zrobiłem małą prasówkę i powiem Wam, że co najmniej od roku Andretti mówi o tym, że naciska jak szalony, żeby znaleźć Hercie fotel w Formule 1. A gdyby to się udało, amerykańscy kibice po prostu oszaleliby z radości. Nie mówi się wielokrotnie tych słów, nie składa się takiej deklaracji, to były tylko puste słowa, gdyby za tym nie kryły się konkretne działania, i właśnie takie działania mogą się teraz toczyć, a może te działania są już za obiema stronami, przed nami tylko potwierdzenie tego faktu. Myślę sobie, jaki to może mieć sens. W całej operacji Andretiego może chodzić o coś więcej niż tylko o promocję młodego kierowcy. On może być tylko swego rodzaju narzędziem w tym, żeby Andretti wszedł na zupełnie nowe terytorium i otworzył przed sobą zupełnie nowe możliwości. To może być projekt czysto biznesowy. Z kolei Herta, gdyby poszedł na taką umowę wiązaną i po 3 latach okazało się, że ten plan w Formule 1 nie wypali. Pamiętajcie o tym, chłopak ma dopiero 21 lat. Jeżeli ma gwarancję tego, że jeżeli przygoda w Formule 1 zakończy się niepowodzeniem, wróci do Indii i będzie miał tam pewny fotel wyścigowy, to po 3 latach wraca jako 24-latek, ma jeszcze masę ścigania przed sobą, a być może ten projekt ze sportowego punktu widzenia również się uda, nie tylko z punktu biznesowego. Problemem w jego przypadku może okazać się superlicencja, ale biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, to jak wyglądała rywalizacja, te wszystkie wymagania zostały mocno obniżone. Biorąc pod uwagę to, że w regulaminie znajduje się mała furtka FIA, biorąc pod uwagę to całe przedsięwzięcie sportowo-biznesowe, połączenie ze sobą dwóch różnych światów, które na pewno byłoby również po myśli Liberty Media, może przymknąć oko na te kilka, bodajże 8 brakujących punktów. Mówiło się niedawno, że 30 punktów już jest przepustką do tego, żeby ścigać się w Formule 1, więc taka superlicencja może być tylko kwestią złożenia odpowiednich dokumentów. Czas pokaże. Jutro na 14 nie planujcie sobie nic absorbującego Waszą uwagę, bo przed nami wyścig i zapowiada się to bardzo ciekawy wyścig. Tego wolnego czasu przed odbiornikiem zostawcie sobie też trochę na późne popołudnie lub wieczór, bo mam nadzieję, że po tym wyścigu spotkamy się i powiem Wam kilka ciekawych słów na temat tego, jaki był mój odbiór i jak ta rywalizacja wyglądała. Może jakieś ciekawe historie z tego wyścigu uda się wyciągnąć. Na teraz to wszystko i do zobaczenia jutro.